Prawie 8 minut po godzinie 9, komentarze w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycja realizuje Barbara Kopaczewska. Gośćmi są Adam Chmielewski, magazyn Solidarność.
Dzień dobry.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dzień dobry.
Mamy też pozdrowienia od Jarka Popka, który nie mógł przyjść dzisiaj, bo teraz jest umówiony właśnie na wywiad z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem. Więc od prezydenta rozpoczniemy, tym bardziej, że był porannym gościem rozmowy kontrolowanej Radia Gdańsk. Rozmawiała z nim Agnieszka Michajłow. No, we wszystkich prawie mediach króluje w tej chwili Paweł Adamowicz, bo wydaje się, że moment, w którym podjął decyzję o ogłoszeniu kandydowania na prezydenta Gdańska, był dobry, bo świadczy o tym to, że nie przebija się bardzo mocno i w regionie, i w skali ogólnopolskiej, ale też wydaje się, że ten wybrany moment to duże zaskoczenie zarówno dla Platformy Obywatelskiej, jak i chyba dla Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Skiba.
Z całą pewnością obserwujemy przyspieszenie, jeżeli chodzi o walkę o prezydenturę, o fotel prezydenta miasta Gdańska. Natomiast ja bym spojrzał na kwestię pana prezydenta Adamowicza i jego decyzji, jego zapowiedzi o kandydowaniu w wyborach samorządowych po raz kolejny. Bym na to spojrzał...
To by była szósta kadencja prezydenta Adamowicza.
Jak już powiedziałem kiedyś, niektórzy moi studenci nie znają innego prezydenta w Gdańsku. Ja jako politolog też bym miał drobny problem ze wskazaniem, ale to już jest inna sprawa. Wracając do naszego tematu. Dwa aspekty, jeżeli chodzi o spojrzenie na tenże temat. Mała sprawa, no to jest kwestia tych, powiedzmy, walk wewnętrznych w Platformie. To znaczy walka o to, kto będzie kandydatem. Ewidentnie po sygnale od pani Agnieszki Pomaski, od pani poseł Agnieszki Pomaski, pan prezydent Adamowicz postanowił dwa razy mocniej odpowiedzieć. Wpierw odnośnie biletów, a potem już na całej linii mówiąc, że będzie kandydował. Ja bym jednak te kwestie konfliktów wewnętrznych zostawił po prostu politykom Platformy i skupił się na czymś, co w moim odczuciu jest znacznie bardziej istotne. Mianowicie kwestia tego, jaką narrację wydaje się, że buduje pan prezydent Adamowicz.
Słuchaj, ja bym chciał do narracji dojść za moment. Jeszcze chciałbym o ten moment. Ty mówisz, że zostawmy politykom spory wewnętrzne, ale jednak nie zostawmy. Spróbujmy je omówić, dlatego że wiemy, że decydowano, czy to będzie Paweł Adamowicz w Platformie Obywatelskiej, czy poprzemy Pawła Adamowicza, czy nie. Czy poprzemy Agnieszkę Pomaskę, czy może Jarosława Wałęsę, czy może jakiegoś jeszcze innego kandydata, który będzie wspólnym kandydatem Platformy Obywatelskiej, może Nowoczesnej. Także doszło do tego, że rzeczywiście prezydent Adamowicz wyprzedził decyzję Platformy Obywatelskiej, no i zrobił tym duży kłopot. Dzisiejsza gazeta, portal Gazeta.pl pisze między innymi, że walizka z pieniędzmi przesądziła o decyzji Platformy Obywatelskiej i podobno Paweł Adamowicz odrzucił ofertę Grzegorza Schetyny biorące miejsce na liście Platformy do Sejmu, Senatu albo do Europarlamentu wedle uznania. To jakbyś mógł skomentować.
Oczywiście, znaczy ja powiem w ten sposób. Skoro pan prezydent Paweł Adamowicz tyle mówi o rzekomym zagrożeniu podłą zmianą, tutaj cytuję pana prezydenta, no to w takim
razie powinien... Mówi, że jest jedynym, który może wygrać z Prawem i Sprawiedliwością.
To w takim razie powinien kandydować do Sejmu czy do Senatu, jeżeli chce mówić o tematach, które mają charakter ogólnopolski, ponieważ politykę ogólnopolską, politykę rządową robi się na szczeblu centralnym. Natomiast na szczeblu lokalnym, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na dotychczasowe historie, dotychczasowe badania opinii publicznej, no to wydaje się, że pan prezydent Adamowicz jest jednym z głównych, jeśli nie głównym kandydatem w nadchodzących wyborach. Ma spore szanse odnieść bardzo dobry wynik w tychże wyborach. Tylko tutaj przechodzimy do kwestii kluczowej. Jeżeli pan prezydent Adamowicz apeluje do polityków Prawa i Sprawiedliwości o uczciwą kampanię, o kampanię merytoryczną, o jego zdaniem nieużywanie jakichś służb i innych organów państwa w takiej kampanii, to w takim razie jako politolog apeluję, panie prezydencie, proszę nie grać strachem, proszę nie dzielić gdańszczan, ponieważ mówienie, że Gdańsk trzeba obronić przed PiS-em na poziomie samorządu co ma tak naprawdę oznaczać? 60 tysięcy osób w roku 2015 głosowało w Gdańsku na PiS. To jest mniej więcej tyle, ile liczy łącznie dzielnica Chełm oraz dzielnica Brzeźno lub Wrzesz Dolny i Wrzesz Górny łącznie. Dlaczego w Gdańsku, które jest tak określane jako miasto wolności i solidarności, powinniśmy mówić o strachu? Dyskutujmy o tym wśród kandydatów, jakie są wizje dla Gdańska, jakie są programy, jakie są wartości, a nie kogo czymś straszyć. To jest szczebel polityki centralnej, jeżeli w ogóle już jakiejkolwiek polityki, a nie szczebel samorządu, czyli tego, co jest ważne dla nas, dla gdańszczan.
Adam Chmielewski.
No to to decyzja pana Pawła Adamowicza to jest taka klasyczna ucieczka do przodu, tak? Czyli w momencie, w którym zorientował się, no może trochę wcześniej już się zorientował, a
dopiero że teraz, może nie zostać wystawiony?
Tak, że Platforma go nie wystawi, no to postanowił po prostu ubiec kolegów. A takie sygnały...
Ja tylko przypomnę, bo tę decyzję poprzedził wywiad Grzegorza Schetyny dla Rzeczpospolitej, w której Grzegorz Schetyna pytany o Pawła Adamowicza powiedział, że Paweł Adamowicz będzie miał inne plany niż kandydowanie na prezydenta Gdańska.
No tak, to już był jakby finał tego procesu, bo już wcześniej, od kilku miesięcy dochodziły sygnały, tak? Siedzieliśmy na bieżąco też komentowaliśmy te walki frakcyjne w Platformie Gdańskiej, że wcale prezydent Adamowicz nie musi być w pewnej nominacji partyjnej. Pewnie on, znając jakby zakulisowe i wewnętrzne jakieś i miałeś posiadać takie informacje z wewnątrz partii, no wiedział, że miał jeszcze bardziej czytelne sygnały, że nie będzie tym kandydatem i postanowił ubiec kolegów, tak? Czy teraz być może rywali, no zobaczymy wkrótce i podjąć taką decyzję, tak? Także to tworzy...
Znaczy, twoim zdaniem może dojść do podziału w Platformie Obywatelskiej? Bo jak czytam marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, który mówi, że Platforma powinna poprzeć Pawła Adamowicza i to już mówi po decyzji Pawła Adamowicza o kandydowaniu. Jak czytam na portalach społecznościowych, choćby pod wpisami Pawła Adamowicza, tutaj gdańskich polityków Platformy Obywatelskiej, to pojawiają się posty mocno popierające właśnie decyzję Pawła Adamowicza. Nie wiem, czy można mówić o pęknięciu, ale na pewno o jakiejś rysie w Platformie Obywatelskiej, tutaj w gdańskiej Platformie Obywatelskiej.
No pewno przynajmniej do czasowych podziałów dojdzie, tak? Dlatego, że no tutaj myślę, że radni będą jakby indywidualnie podejmować decyzje Platformy i część pewnie wystartuje z list Platformy, część z list prezydenta Adamowicza, jeśli takowe powstaną, tak? Część być może jeszcze musiały, nowoczesnej.
Jeżeli kandydat, no, jeżeli prezydent Adamowicz będzie chciał, wyborczego. Dokładnie, będzie chciał no, kandydować, już, będzie musiał mieć
to już prezydent Adamowicz to zapowiedział, prawda? Że z wszystkimi,
listy,
że podjęły swoje
co najmniej połowie okręgów
z wszystkimi konsekwencjami, ale to też jakby jest element szerszego zjawiska ogólnopolskiego, czyli widzimy taką postępującą erozję Platformy Obywatelskiej, tak? Część polityków jest wyrzucanych, część sama odchodzi, tak? Licząc, że być może przyjdzie do po jakiejś tam karencji do obozu dobre zmiany, ale generalnie ta decyzja pana prezydenta Adamowicza tworzy bardzo ciekawą tutaj dla nas komentatorów, politologów, tak zwaną nową dynamikę polityczną, tak? Bo do tej pory jednak mogliśmy się spodziewać, że będzie dwóch kandydatów na czele dwóch bloków, tak? Czyli będzie jeden kandydat Platformy, czy szeroko rozumianej obecnej opozycji.
Będzie kandydat PiSu i
kandydat PiSu, tak?
Tak, to powiem.
Tak.
Plus ewentualnie pewnie kandydaci, nie wiem, z,
no tak,
z ruchów miejskich,
tak. Czy z lewicy, tak? Teraz się okazuje, że będzie jeden kandydat PiSu, obyśmy jak najszybciej poznali jego nazwisko i już rozpoczął też swoją kampanię, bo czasu do wyborów pozostało niewiele i będzie dwóch, a prawdopodobnie nawet trzech, przynajmniej w pierwszej turze, kandydatów środowisk lewicowych, środowisk liberalnych i centrowych, tak? I to tworzy zupełnie nową dynamikę, dlatego że można się spodziewać, że do drugiej tury, bo pewnie do takiej dojdzie, z największym potencjałem, z największym poparciem w pierwszej rundzie wejdzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Bo mówisz, że te głosy antypisu rozłożą się
tak,
na kilku.
Tak. Oczywiście one pewnie w drugiej turze jakoś się skumulują, tak? Bo pewnie wyborcy Platformy, którzy zagłosują na jakiegoś kandydata PO, w drugiej turze bliższy im będzie jednak Paweł Adamowicz, tak? Ale to jednak tworzy zupełnie nową dynamikę, bo przypomnijmy, że w dotychczasowych wyborach Paweł Adamowicz było pytanie, prawda, czy wygra w pierwszej turze, czy w drugiej turze. I do drugiej tury wchodziły zdecydowane fawory z bardzo dużą przewagą z pierwszej tury.
No dwukrotnie
w tej chwili,
była
prawda,
druga
jeśli wejdzie, no właśnie.
W Gdańsku dwukrotnie była druga tura.
Jeśli teraz wejdzie jako drugi z poparciem 20% czy 15% w pierwszej turze, no to jednak zupełnie zmieni sytuację polityczną. Wtedy wszystko się będzie mogło wydarzyć.
Czekając na dzisiejszą audycję, słuchałem oczywiście rozmowy kontrolowanej o godzinie 8.30, słuchałem wczorajszego wywiadu w jednej z komercyjnych stacji radiowych z udziałem pana prezydenta Adamowicza i powiem państwu, że mam taką refleksję. Na dobrą sprawę, ten PiS najwidoczniej, ten PiS w Gdańsku musi być potęgą, skoro prezydent Adamowicz mówi, że musi kandydować, żeby zatrzymać PiS. Pragnę przypomnieć, że Gdańskiem od 20 lat rządzi pan prezydent Adamowicz i od podobnego okresu czasu środowiska politycznie mu życzliwe, w tym jego wcześniejsze zaplecze, formalnie przynajmniej, czyli Platforma Obywatelska. W związku z tym rodzi się pytanie...
No, jak... nie do końca.
20 lat prezydent Adamowicz, jeżeli spojrzymy na kadencję, natomiast jeżeli spojrzymy pod kątem Platformy, no to mamy do czynienia około 17-16 lat, jeżeli przyjmiemy rok 2001 za powstanie Platformy. Zmierzam jednak do tego, że proszę państwa, wydaje mi się, że oś sporu politycznego w sferze publicznej, którą próbuje naszkicować pan prezydent Adamowicz, jest osią trochę nieuczciwą. Trochę nieuczciwą, ponieważ na dobrą sprawę nie znamy jeszcze kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiemy, kto nim dokładnie będzie, nie wiemy jeszcze, jaki będzie miał program, jaką ofertę dla gdańszczan, a już próbuje się przenosić te budzące spore emocje, dyskusje, kłótnie, spory ze szczebla centralnego na szczebel samorządowy. Pytanie brzmi, czemu to ma służyć? Wydaje mi się, że z całą pewnością nie służy to Gdańskowi, nie służy to jego interesom. Ponadto dam taki jeden jeszcze przykład, żeby trochę się do pana prezydenta Adamowicza jednak odnieść. Mianowicie, jeżeli przyjąć, że pan prezydent Adamowicz mówi, że musi ratować Gdańsk przed PiS-em, to ja powiem przewrotnie. Proszę państwa, jeżeli teoretycznie mielibyśmy, załóżmy, prezydenta z ramienia PiS-u w Gdańsku, to mając władzę centralną z tego samego obozu politycznego, spekuluję, że byłoby łatwiej uzyskać przychylność przy niektórych inwestycjach poprzez normalny, demokratyczny lobbying, że tak powiem, chociażby odnośnie portu gdańskiego.
Mm-hmm.
Zatem jest to również szansa, a nie tylko zagrożenie.
Już oddaję głos Adamowi, tylko odniosę się do tego, co mówił Andrzej, mówiąc o tym, że od 2002 roku Platforma tutaj w Gdańsku niepodzielnie rządzi. No, była koalicja. Nie wiem, czy
pamiętasz. SLD, prawda?
Nie. W 2002 roku do 2004.
Krótko trwała, była z PiS-em koalicja.
Roku,
ale
Anna
dominuje
Fotega,
środowisko
liberalne. Fotega była wiceprezydentem Gdańska, zastępczynią Pawła Adamowicza.
Oczywiście, dziękuję za
Odeszła w 2004 roku, zresztą formułowała wówczas oskarżenia o nepotyzm wobec Pawła Adamowicza. Adam?
No jest jeszcze jedna kwestia, tak tutaj pan prezydent jakby w wywiadzie też, który już Andrzej wspominał, mówił, prawda, że jest niewinny, tak? Że no, toczy się postępowanie w jego sprawie, póki ono się prawomocnie nie zakończy, jest niewinny. Oczywiście z punktu widzenia prawdy, natomiast to, o co pytała Agnieszka Michałow, czyli zaufanie, tak? No rzeczywiście ta sprawa, która się toczy już kilka lat, jednak podważa zaufanie, tak? Do pana prezydenta. Tutaj na konferencji ogłaszającej start w wyborach prezydent mówi, że to postępowanie się toczy w sprawach, które nie miało związku z pełnieniem przez niego funkcji prezydenta, tak? Bo dotyczy zeznań podatkowych, no i tej sprawy mieszkań, tak? Mhm. Ja tutaj się do końca nie zgodzę, dlatego że jeśli ktoś jest prezydentem i nadzoruje cały aparat miejski, który jednak wydaje konkretne decyzje w sprawach konkretnych deweloperów, a sam jednak nie do końca w sposób czytelny może się wytłumaczyć z posiadanych mieszkań tego, w jaki sposób je zakupił, za jaką cenę, to jednak tutaj mówi potencjalnie. Mhm. Możemy mówić o potencjalnym jakimś konflikcie interesu, tak? Więc jeszcze nie wiemy do końca, czy to nie miało związku z spełnieniem funkcji. Poza tym prawo nie rozróżnia, prawda, charakteru przestępstwa, tylko mówi w sposób jednoznaczny, że jeśli ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem, nie może startować w wyborach.
Prawomocnym wyrokiem, a do niego myślę, że jeszcze daleko. Chciałbym was zapytać też o innych kandydatów, innych partii, bo dzisiaj Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, mówi nie dla Adamowicza i to takie stanowcze nie, że absolutnie tutaj nie ma możliwości porozumienia w przypadku Pawła Adamowicza, więc rysuje się rzeczywiście taki scenariusz, że Paweł Adamowicz będzie startował z własnego komitetu wyborczego wyborców. Taki komitet stworzy. Będzie drugi kandydat, być może porozumienia Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. No i trzeci kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Mówię o tym głównym, bo będzie też oczywiście z szacunkiem wobec innych mniejszych komitetów. Na pewno też będą, ale myślę, że w takiej poważnej grze mogą się liczyć te, chociaż nie wiem, może ruchy miejskie jeszcze mogą coś zamieszać, tak jak 3 lata temu zamieszały i trzeci wynik Ewa Lider wówczas uzyskała, a nie była jeszcze wtedy politykiem, ani posłem, ani Nowoczesnej, i Nowoczesnej też nie było i no zaistniała tak na scenie politycznej. Czy nazwisko to, że Paweł Adamowicz kandyduje, będzie determinowało waszym zdaniem to, że będą musiały się pojawić, nie wiem, konkretne osoby wśród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej. Mówiąc wprost, czy to, że Paweł Adamowicz, a więc bardzo rozpoznawalne nazwisko w Gdańsku, będzie oznaczało, że Platforma Obywatelska będzie musiała wystawić Jarosława Wałęsę, a Prawo i Sprawiedliwość będzie musiała wystawić mecenasa Płażyńskiego, Andrzej Skiba.
To jest bardzo trudne, ale zarazem interesujące pytanie, jeżeli chodzi o...
Bo będziemy mieć mocne nazwisko, Paweł Adamowicz, tak?
Jak najbardziej.
Nasze rozpoznawalne nazwisko.
Oczywiście, że tak. No trudno nie rozpoznawać prezydenta, który sprawuje swój urząd od 20 lat. Natomiast jeżeli chodzi o możliwe konsekwencje, wydaje mi się, że pewne zagrożenie tkwi w tym, że my próbujemy patrzeć na politykę, na grę polityczną z punktu widzenia racjonalnych decyzji. A niejednokrotnie jest tak, że przesądzają osobiste ambicje, jakieś emocje, właśnie wewnętrzne i tak dalej, i tak dalej.
A mówisz o decyzjach komitetów wyborczych, partii politycznych, tak?
Tak. Mianowicie ja, podobnie jak pan przewodniczący Koralewski z Gdańskiego Klubu Radnych PiS, jestem zdania, że szanse na to, że Platforma wystawi innego kandydata, wynoszą dzisiaj około 50%. A te drugie 50%, no to są jednak szanse na to, że poprze pana prezydenta Adamowicza. Jest to sprawa trudna. I wydaje
mi
się,
że jednak... nie poprze. To będziemy tak, jeszcze to jest, jeden kandydat
oczywiście.
Dojdzie, Nowoczesnej
tutaj,
być
i tutaj
może.
Warto wspomnieć właśnie, że na chwilę obecną mamy tak na dobrą sprawę dwie konkretne zapowiedzi, ponieważ kampania wyborcza oficjalnie jeszcze nie ruszyła. Dwie zapowiedzi, jeżeli chodzi o kandydatury. Prezydent Paweł Adamowicz i pani poseł Ewa Lider. Natomiast z całą pewnością do tego wyścigu dołączą jeszcze inne kandydatury. Czekamy na rozstrzygnięcia w Gdańskim, w Pomorskim Prawie i Sprawiedliwości. Zobaczymy, który z tych czterech zgłoszonych kandydatów dostanie nominację. Natomiast pojawia się też pytanie, czy będą jakieś tak zwane, powiedzmy, trzecie czy tam czwarte mniejsze siły. I tutaj właśnie patrzę na to, o czym Jacku raczyłeś wspomnieć, mianowicie na ewentualnych kandydatów, a być może kandydatki ruchów miejskich czy mniejszych ugrupowań. Wydaje się, że tutaj warto spojrzeć na dwa podmioty jeszcze, które w jakiś sposób były czy są też aktywne w sferze publicznej. Po jednej stronie, po stronie lewicy jest Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, które jest przecież jednym
inicjatorem
jest tak akcji nie... Dzieciaki bez biletu. Jest jednym z podmiotów zaangażowanych w kampanię, ale jest inicjatorem, bez wątpienia. Tak. Oczywiście, to jest pomysł Lepszego Gdańska. Natomiast po drugiej stronie mamy też ugrupowania prawicowo-wolnościowe, które są skupione, wydaje się, że są skupione wokół Koalicji dla Gdańska. I o ile te mniejsze podmioty siłą rzeczy raczej odegrają mniejszą rolę, to uważam, że przy ewentualnej drugiej turze, a jako politolog jestem zdania, że na tą drugą turę będziemy mieli w takiej konstelacji bardzo wysokie szanse, również te głosy mogą być istotne.
A nazwisko zdecyduje?
Czy nazwisko nie? Będzie istotne z całą pewnością, natomiast pierw musimy je poznać, jeżeli chodzi o te kandydatury, prawda? Mm-hmm. A to jest wciąż kwestia twarda.
To samo pytanie, czy to, że kandyduje Paweł Adamowicz, to w jakiś sposób determinuje, czy nie, że z Prawa i Sprawiedliwości to powinien być mecenas Płażyński, a z Platformy Obywatelskiej syn byłego prezydenta, czyli europoseł Wałęsa.
Tak, pytanie jest bardzo ciekawe, ale moim zdaniem nie, jakby to są dwie sprawy niezależne. Tak? To będą się toczyły dwa procesy niezależnie w obu obozach. Tak? Czyli no, nie jest tajemnicą, że w Prawie i Sprawiedliwości rozważane są głównie dwie kandydatury. Tak? Mecenasa Macieja Płażyńskiego, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, doktora Karola Nawrocki.
Mecenasa Karzyńskiego.
Przepraszam, powiedziałem o świętej pamięci panu marszałku Płażyńskim. Więc no, widzimy, jak są też ścisłe afilacje nazwisk.
Dlatego
to nazwiska.
Nazwisko.
Są ważne, tak? Więc wiemy, że są rozważane głównie te dwa nazwiska. Moim zdaniem obydwie to są dobre kandydatury, które mają szansę pokonać Pawła Adamowicza czy innego kandydata środowisk liberalnych i centrowych. Tak? Są to osoby młode, ale które się czymś wykazały, wzbudzają pozytywne emocje. Być może powinien być to tandem, tak? Jedna osoba kandydatem na prezydenta, druga kandydatem na wiceprezydenta. No ten podział ról to już partia musi sama zdecydować, tak jak powiedziałem,
coś na wzór warszawski,
jak najszybciej, tak? A niezależnie będą się toczyły procesy w tym drugim obozie, tak? Moim zdaniem przynajmniej w pierwszej turze będzie trzech kandydatów, czyli Paweł Adamowicz, kandydat Platformy, prawdopodobnie jednak Jarosław Wałęsa, mimo że głównym oponentem w gdańskiej Platformie Pawła Adamowicza jest Agnieszka Pomaska, no i Ewa Lider z Nowoczesnej, tak? Bo rzeczywiście ta decyzja Pawła Adamowicza jakby rozbiła tą szansę na wspólnego kandydata opozycji, tak? Tej opozycji rozumianej w skali ogólnopolskiej. Natomiast Ewa Lider moim zdaniem nie ma szansy na jakieś, na powtórzenie tego sukcesu czy tego wyniku, tak? Sprzed czterech lat. Wtedy była osobą nową, właśnie reprezentowała ruchy miejskie. Teraz jest politykiem przez ostatnie 4 lata właściwie no, niczym się nie wykazała, a szyld Nowoczesny jest obciążeniem niż czymś, co może dodać punktów procentowych.
I prowadziła bardzo wyraźną kampanię, która kontestowała politykę prezydenta Pawła Adamowicza, co również
no, ale
jest...
Wydaje się, że Nowoczesna teraz też. No, wspomniałem o tej wypowiedzi Katarzyny Lubnauer, przewodniczącej Nowoczesnej. Wygląda na to, że jeśli będzie prowadzona kampania Nowoczesnej, to ona będzie mocno w kontrze do prezydenta Adamowicza.
Wydaje się, że tutaj mamy takie lokalne przypadki, ponieważ na szczeblu centralnym, z tego co czytałem, są pewne porozumienia odnośnie wspólnych, chociażby haseł wyborczych, no nie zawsze fortunnych, ponieważ będących kalką haseł wyborczych innych komitetów z przeszłości.
Mhm. Wybory samorządowe będą, przepraszam, jesienią tego roku. Będzie bardzo ciekawie. My jako Radio Gdańsk na pewno będziemy pilnować tych wyborów samorządowych, bo to są nasze wybory i nie tylko w Gdańsku, ale także w Gdyni, w Sopocie, w wielu miejscowościach, w Słupsku, w Kościerzynie, w Malborku, w Tczewie, w wielu miejscowościach w województwie pomorskim. No, mam nadzieję, że to będzie wielkie święto demokracji, że państwo będziecie chcieli wybrać się na te wybory i zdecydować, kto będzie waszym wójtem, burmistrzem, prezydentem, kto trafi do Rady Gminy, kto do Rady Powiatu, a kto do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Przed nami skrót wiadomości, za chwilę kolejne tematy. Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, to goście komentarzy Radia Gdańsk. 27 minut pozostało do godziny 10. Przypomnę, że gośćmi jest Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, a to jest audycja komentarze w Radiu Gdańsk. Trzymając się jeszcze wyborów, bo w poprzedniej części mówiliśmy o ogłoszeniu przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza kandydowanie na kolejną, już 6. kadencję w Gdańsku. Mówiliśmy o tym, o przyczynach tej decyzji, o momencie podjęcia tej decyzji, o tym, jakie będą scenariusze na przyszłość. To chciałbym, żebyśmy jeszcze przez moment trzymali się wyborów samorządowych, o których mówiłem, że będą w listopadzie tego roku. I chciałbym was zapytać o Krajowe Biuro Wyborcze, bo PiS mówi o apolityczności, opozycja o upartyjnieniu instytucji. Jeszcze kilka dni Krajowe Biuro Wyborcze dopiszemy do listy państwowych instytucji, teoretycznie apolitycznych, lecz przejętych przez PiS na biuro będzie przeprowadzać wybory samorządowe. W środę, czyli dzisiaj, przesłuchania trójki kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Trójka kandydatów to są działacze Prawa i Sprawiedliwości, jak się okazuje. To jest dobrze, Andrzeju, jako politolog ciebie pytam, jako politologa ciebie pytam?
Znaczy z całą pewnością powinniśmy dążyć do tego, żeby wybory, które są w państwie przeprowadzane, nie były kwestionowane przez jakąkolwiek opcję polityczną, a z kolei, żeby taki rezultat, taki stan rzeczy uzyskać, powinniśmy robić wszystko, żeby wybory były transparentne i uczciwie przeprowadzone. Ja powiem w ten sposób...
Piękna teoria, tylko wszystko potem rozbija się o nazwiska.
Oczywiście, tak jak przy wielu instytucjach publicznych, wydaje się, że rzeczywiście ta sytuacja budzi spore emocje. Ja prywatnie jestem jako politolog też zwolennikiem tego, żeby w organach, które nadzorują, które decydują o wyborach, żebyśmy mieli pluralizm. Pluralizm rozumiany jako różnorodność środowisk, niekoniecznie tych środowisk politycznych.
No właśnie, tylko pluralizm, piękne
fachowości
słowo. To znaczy rozumiem, że jeden kandydat powinien być z PiS-u, drugi z Platformy, a trzeci, nie wiem, z opozycji pozaparlamentarnej?
Znaczy ja bym wskazał przede wszystkim na dorobek. Dorobek organizacyjny, dorobek naukowy. Nie jest najlepszym rozwiązaniem umieszczanie osób, które mają związki polityczne, nieważne z jaką opcją, do tego typu podmiotów. Życzyłbym Polsce, Polkom i Polakom, żebyśmy po prostu mieli takie instytucje, które będą w stanie w sposób niebudzący kontrowersji organizować, współdecydować o przeprowadzeniu wyborów.
Adam Chmielecki, obawiasz się upartyjnienia Krajowego Biura
Wyborczego? Nie obawiam się tutaj, żeby być precyzyjnym, musimy powiedzieć, że to byli działacze PiS-u, tak? Jeśli już takich nazwiemy, bo z tego co wiem, to nie są osoby, które jakby były politykami Prawa i Sprawiedliwości, tylko no gdzieś tam na zapleczu, tak? Powiedzmy, odgrywały rolę administracyjną, ale rzeczywiście można im zarzucić, że jakoś tam powiązani z obecnym obozem władzy są. Natomiast tutaj też może jako politolog, nie jako dziennikarz się wypowiem i uważam, że nie nazwiska są najważniejsze, tylko najważniejsze są instytucje, tak? I coś jakby no nie sprowadzajmy sprawy do absurdu, że jedna osoba, która jest szefem Krajowego Biura Wyborczego nagle będzie fałszowała wybory, tak? Będzie miała wpływ na te dziesiątki tysięcy komisji, które będą w całym kraju obradowały, tak? I na setki tysięcy członków tych komisji, tak? Także bez histerii, spokojnie, poczekajmy. No to będą nowe, pierwsze wybory, które się odbędą rzeczywiście według nowej ordynacji. No bardzo wiele jest szczegółów, które są nowe, tak? Więc zobaczmy, jak to zagra, ale nie negujmy na samym początku tego procesu, tak?
Czy Andrzej, przepraszam.
Zwróćmy uwagę na to, jakie są doświadczenia i jakie były główne zarzuty, jeżeli chodzi o wcześniejsze wybory w Polsce. Wydaje się, że takim najlepszym przykładem, najlepszym oczywiście w ujęciu umownym, były wybory samorządowe z roku 2014. Wówczas przede wszystkim mieliśmy problemy związane z działalnością systemu informatycznego, więc uważam, że rzeczą kluczową jest dopilnowanie, żeby ten system informatyczny na wybory był sprawdzony, że był dobrze wykonany. Natomiast patrząc na szereg zmian w kodeksie wyborczym, zmian, które oczywiście można różnie oceniać, na tym polega też demokracja, że jest pluralizm ocen, patrząc na ten szereg zmian, jestem zdania, że te wybory powinny przebiec jednak w sposób niezakłócony, spokojny i mam nadzieję, że żadna z opcji politycznych nie będzie podważała, że tak powiem, wyników.
A nie martwisz się tym, co mówi obecny szef Krajowego Biura Wyborczego, że nie ma, Państwowej Komisji Wyborczej, przepraszam, że nie ma tak naprawdę dostatecznych pieniędzy na przeprowadzenie tych wyborów samorządowych w tej nowej, nieco zmienionej formule?
Ja powiem w ten sposób. Wybory są świętem demokracji. Jeżeli wybory są co 4 lata, wybory samorządowe, parlamentarne, no to w takim razie pieniądze, które nie są tutaj tak duże, po prostu muszą się znaleźć. Umówmy się, Polska ma obecnie dobrą sytuację gospodarczą, polski budżet jest w świetnej kondycji, więc nie kupuję tych argumentów o braku środków. Myślę, że to być może jest kwestia pewnego doprecyzowania pewnych tylko decyzji mających na celu przesunięcie środków
z jednego działu
do drugiego. Oczywiście, trzeba te środki zwiększyć. Podobnie jak uważam, że należy podnieść wynagrodzenia osób, które zasiadają w komisjach wyborczych. Okej, jest to dla jednych praca na rzecz państwa, praca na rzecz naszego dobra wspólnego, ale uważam też, że to naprawdę na tle budżetu nie są koszta, których powiedzmy nie należałoby ponieść w trosce o dobry, niezakłócony przebieg wyborów i niekwestionowany ich wynik.
Adam Chmielecki?
No ja tą wypowiedź sędziego Wojciecha Hermelińskiego odczytuję jako takie właśnie wzbudzanie niepotrzebnych histerii, tak? No bo jeśli rzucił takie hasło, prawda, że brakuje środków, to brzmi dramatycznie,
to
powinien właśnie to jakby rozszerzyć, doprecyzować i wyjaśnić, tak? No i też nie przesadzajmy, nie róbmy histerii, że nie będzie pieniędzy, prawda, na przeprowadzenie wyborów, ale tutaj jeszcze mi gdzieś w tle pobrzmiewa taka jakby, no, praktyka, która była przez bardzo wiele lat stosowana i jest bardzo często nadal stosowana, czyli dzielenie dziennikarzy, komentatorów, polityków, no wszystkich uczestników życia publicznego szeroko rozumianego na obiektywnych i prawicowych, tak, czyli nieobiektywnych z założenia, tak?
A, w ten sposób.
Tak, także tutaj nie przesadzajmy, nie zbudzajmy histerii.
Dobrze, to przy okazji wyborów albo w bliskim otoczeniu wyborów ma się odbyć referendum ogłoszone, które zgłasza prezydent Andrzej Duda, referendum dotyczące konstytucji. I wczorajsze badania zlecone przez dziennik Rzeczpospolita pokazała, że zaledwie 1/4 obywateli wie, że w tym roku ma się odbyć referendum. To właśnie referendum konstytucyjne. Trochę cicho wokół tego referendum konstytucyjnego. Miały się odbywać debaty w każdym regionie, w wielu miejscowościach. Debaty dotyczące konstytucji. Ja znajduję informację, że te debaty gdzieś się odbywają, ale nie przebija się to do świadomości publicznej. Dlaczego tak jest? Andrzej Skiba.
Wydaje się, że przede wszystkim dlatego, ponieważ w obozie politycznym, w dominującym, rządzącym obozie politycznym, zdania odnośnie tego referendum są, łagodnie mówiąc, podzielone. Nie wszyscy są jego entuzjastami, nie wszyscy są jego zwolennikami. Uważam, że też nie jest tak powiem, przesądzony los tego referendum, ponieważ z punktu widzenia formalnego tego referendum jeszcze nawet nie zapowiedziano, że tak powiem, tak? Nie znamy konkretnej daty, mimo że pewne propozycje istnieją, 10-11 listopada. Natomiast uważam, że takie referendum, w którym moglibyśmy poznać opinię, podkreślam, Polaków odnośnie na przykład 10 czy tam kilkunastu różnych tematów z życia publicznego, byłoby dobrym pomysłem, ponieważ nasza konstytucja ma już przeszło 20 lat, a na stulecie niepodległości Polski warto byłoby zrobić taką symboliczną, powiedzmy, symboliczne wydarzenie, gdzie pytamy ludzi, czego by oczekiwali, żebyśmy na kolejne lata, nie wiem, czy na kolejne 100 lat, czy na kolejne, powiedzmy, inne miary czasowe, czego oczekujemy od państwa, jakie są nasze wizje, jakie są nasze oczekiwania, jakie są nasze aspiracje.
Byli piękni i bogaci.
Prawdopodobnie wielu z nas by się tak chciało, chociaż ja tak znowu powiem pompatycznie, ale szczerze w to wierzę akurat, że po prostu żebyśmy chcieli, żeby była prowadzona polityka zgodna z polską racją stanu i żebyśmy mieli państwo, z którego wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, po prostu będziemy dumni.
Tylko, że każdy będziemy za moment rozmawiać o tej polskiej racji stanu, o tej dumie z narodu polskiego, bo każdy trochę inaczej rozumie te
Ale łączy
słowa.
Nas flaga, łączy nas hymn, więc są dobre podstawy.
Adam Chmielewski.
No, zgadzam się z Andrzejem, że taki wyjątkowy rok, tak, bo jednak setna rocznica niepodległości to jest coś wyjątkowego. Powinien być takim rokiem może nowego otwarcia, tak? Takiej jednak wyjścia poza te bieżące spory polityczne, takiej głębszej refleksji o tym, jak budować nasze państwo, jakąś wspólną tożsamość, właśnie rację stanu, tak, w bardzo wielu wymiarach, ale to też to, co powiedział Andrzej, o tych podziałach w obozie władzy, tak, czy różnicy zdań. To głównie dotyczy tego konkretnego terminu, w którym miałoby się to referendum odbyć, tak, bo no to wiemy, że prezydent chciałby to było dokładnie 11 listopada, święto niepodległości. Sam do końca nie jestem przekonany, czy to jest dobry termin, bo jednak referendum...
Teraz mówi się o połączeniu drugiej tury wyborów samorządowych z referendum.
No właśnie, tutaj mamy jakby bardzo krótki okres, bodajże 2 czy 3 tygodni, które nam konstytucja obecna narzuca, kiedy musimy przeprowadzić wybory samorządowe. Na to się nakłada jeszcze 11 listopada, na to się jeszcze nakłada to planowane referendum. Więc tutaj trzeba bardzo delikatnie postępować, no ale wierzę, że obecnie rządzący jakoś znajdą dobre wyjście z tej sytuacji. To referendum się odbędzie, bo ono jest potrzebne. Ta kampania zainicjowana przez pana prezydenta ruszyła, można powiedzieć, z przytupem kilka miesięcy temu, tak, bo pierwsza z tych konferencji regionalnych, o których mówiłeś, odbyła się w sali BHP, przy współudziale dużym Solidarności. To było takie bardzo duże wydarzenie. Odbywają się kolejne...
Przypomina obywatelski projekt konstytucji, tak, przygotowany, tak, przez Solidarność.
Tak, 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 to jest bardzo ważne. Tutaj Solidarność wspiera pana prezydenta akurat w przypadku tego referendum, organizacji jego. Odbywają się kolejne konferencje regionalne, natomiast one są już troszkę jednak mniej nagłaśniane, chyba rzeczywiście komunikacja po raz kolejny w obecnym obozie władzy zawodzi, trzeba by te działania, no jednak informacyjne do społeczeństwa zintensyfikować.
Mhm. Tym bardziej, że były takie też inne debaty w Gdańsku, chociażby debata o zdrowiu na Akademii Medycznej, czy na GUMEDzie obecnie patrząc.
Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Tak,
Adam Chmielewski, Andrzej Skiba, za chwilę polityka zagraniczna. To jeszcze komentarze w Radiu Gdańsk. Adam Chmielewski, magazyn Solidarność, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej. Po godzinie 10 będzie audycja Ludzie i Pieniądze, więc użyję takiego sformułowania ekonomicznego i zapytam was o bilans zysków i strat po przyjęciu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Adam Chmielewski.
O, to bardzo trudne pytanie.
Chyba
najtrudniejsze, jakie dzisiaj padło. Ja powiem może tak. Największy, na pewno dużym zyskiem jest to, że stanęliśmy w prawdzie. Jakby to górnolotnie nie brzmiało, tak? Czyli zobaczyliśmy, jaki jest...
My jako Polacy,
tak. Zobaczyliśmy jakby, jaki jest stan... No,
może światem gdzie, chyba nie do końca.
No właśnie, to jest to przed nami. Ale stanęliśmy jednak w prawdzie. Bo jednak no, miałem takie wrażenie, że relacje polsko-izraelskie w ostatnich latach, zwłaszcza od zwycięstwa PiSu, były bardzo dobre. Okazało się, że to jest w dużej mierze puder. Tak, jakaś taka przykrywka, czy takie bardzo płytkie rozumienie. Okazało się, że jednak się dochodzi do tych naprawdę no, głębokich, najważniejszych interesów dla państwa Izrael, bo tak Izrael się odnosi do Holokaustu i pamięci o tym, tak, jakby chce jakby zmonopolizować ten temat, to jednak te relacje nie są takie dobre, tak? A no jakby wiemy też jakby z medycyny, tak, że pierwsza postawić diagnozę, tak, żeby leczyć. Więc wiemy już, jaki jest punkt wyjścia, punkt zero. To jest duży plus, tak? Natomiast trudno jeszcze szacować ten ostateczny bilans.
A co dobrego? Znaczy dobrego, to rozumiem, że dowiedzieliśmy się, że...
Ile pracy przed nami jeszcze, tak?
Aha, w ten sposób. Andrzej Skiba?
Jeżeli chodzi o zyski, to zyskiem dla pana premiera Morawieckiego jest pewnego rodzaju chrzest bojowy, ponieważ ledwo co objął urząd i musiał naprawdę sprostać wielu trudnym wyzwaniom. Ja rozumiem, że sposób podejścia do tych wyzwań może być różnie oceniany. Ja oceniam to podejście jako podejście przynajmniej dobre, jeżeli nie bardzo dobre. Przede wszystkim dlatego, że pan premier stanął po stronie polskiej racji stanu. Stanął po stronie prawdy historycznej. Natomiast pewną korzyścią, co może być pewnym paradoksem, jest zyskanie świadomości co do ogromu pracy, jaką powinniśmy włożyć jeszcze w przygotowanie lepszej oferty edukacyjnej nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Powinniśmy zadbać o ten nasz przekaz, o to dobre imię Polski i o to, żebyśmy potrafili z naszą narracją opartą na prawdzie historycznej po prostu się przebić. I tutaj być może będzie jakiś taki punkt do refleksji dla tej już słynnej Polskiej Fundacji Narodowej, która tutaj ma wciąż znakomite pole do działania. I życzmy sobie wszystkim, żebyśmy po prostu mogli to spożytkować. Natomiast jeżeli chodzi o straty, o stratach również trzeba mówić, ponieważ one także wystąpiły. Przede wszystkim zobaczyliśmy, jak kiepski był nasz przekaz medialny. I to jest prawda. Niestety jest to prawda i jest jeden chociażby prosty wskaźnik. Hasztagi niemieckie obozy śmierci, niemieckie obozy koncentracyjne. Ile razy były używane, a ile razy polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci.
Podczas dyskusji o tej ustawie.
Tak, to po prostu przegraliśmy pod kątem medialnym, ale przegraliśmy bitwę. Możemy dalej wygrać wojnę, że tak powiem. Możemy wygrać, tym bardziej, że fundamenty, na których stoimy, czyli prawda historyczna, są po prostu po naszej stronie. Pytanie brzmi, czy będziemy potrafili z tego wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że tak będzie.
Mm-hmm. A szkody, jakie poczynione zostały wobec naszego kraju. Szkody wizerunkowe, tak? Chociażby te hasztagi, o których mówiłeś, reakcja Izraela, reakcja Departamentu Stanów Zjednoczonych, konferencja premiera Morawieckiego w Niemczech i odpowiedź na to pytanie, która znowu wywołała kolejną lawinę. To się da łatwo, szybko usunąć, czy to będzie trwało długo?
Przypuszczam, że będzie trochę trwało, natomiast pamiętajmy, że w polityce międzynarodowej, w polityce zagranicznej najważniejsze są nie tyle hasła, nie tyle poklepywanie się po plecach, mhm, tylko interesy i przede wszystkim dobre interesy. Uważam, że Polska może robić dobre interesy tak z Izraelem, jak i również ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym w dłuższej perspektywie te interesy prawdopodobnie...
Ale mówisz o interesach politycznych czy gospodarczych?
Interesy polityczne, interesy gospodarcze, ale również interesy związane chociażby z kwestią wojskowości, z kwestią zakupu technologii, chociażby od państwa Izrael. Natomiast cenne również jest to, chociaż po części też bolesne, że dostaliśmy pewną lekcję, że nie starczy mieć rację. Trzeba umieć tą rację także przedstawić. I wierzę w to, że wyciągniemy wnioski z tego całego tutaj zamieszania.
Z tą ustawą o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wyszło także terminowo, tak jak mówiliśmy o tym, kiedy wybrał już swój czas na ogłoszenie Pawła Adamowicz swojego kandydowania. To tak samo tutaj z tą ustawą weszliśmy w momencie, kiedy trwała kampania wyborcza w Izraelu.
Co, i postępowanie co pewnie, antykorupcyjne.
Co pewnie także się w jakiś sposób przekłada na to, w jaki sposób odbierana jest ta nowelizacja w świecie.
Adam Chmielewski. Chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że to jakby strona izraelska wybrała termin na nie wiem, jak nazwać, wybuchu tego konfliktu, tak, czyli jakby podniesienia takiego ostrego tej sprawy, a nie strona Polska.
Było głosowanie w Sejmie, tak?
No, tak, było głosowanie w Sejmie.
Głosowanie w Senacie, to było procedowania.
Tak, natomiast były kilkumiesięczne co najmniej konsultacje ze stroną izraelską, tak, zapisów tej ustawy i na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i z relacji wiemy, że no jakby strona izraelska nie podnosiła, tak? Nie wiemy, czy celowo, czy z jakichś innych powodów, że to może być jakiś problem we wzajemnych kwestiach dwustronnych, tak? Tam bardziej kontrowersyjny
wątek. Bo może nie był to jakiś problem, gdyby nie było tych wyborów.
No właśnie, dlatego mówię, że to jest jednak strona izraelska wybrała ten moment, tak? Tam w trakcie prasa tą ustawą bardziej jakby objawiono się kontrowersje związanych z kwestią ukraińską, tak? I penalizacji banderyzmu, tak? To też jakby ma swoje odbicie troszkę przez ten konflikt polsko-izraelski, jest te relacje z Ukrainą są ukryte, natomiast no jakby strona polska miała prawo domniemywać czy oczekiwać, że to nie wywoła aż takich dużych emocji po stronie izraelskiej, tak? Być może zabrakło jakiegoś rozpoznania MSZ-u, tak? Sytuacji wewnętrznej w Izraelu, że tam to może być rozgrywane na użytek kampanii wyborczej. Ale tutaj Andrzej powiedział o tym, że my musimy się nauczyć bronić swoich interesów, ja się z tym zgadzam, i paradoksalnie musimy uczyć się od Izraela, tak? Dlatego, że...
Ale trzeba mieć jeszcze dobre karty w rękach.
No, karty mamy, tak? Bo my nie musimy niczego tworzyć. Mamy historię, która jest po naszej stronie, tylko musimy nauczyć się ją promować, tak? I wiedzieć, że prawda sama się nie obroni, tak? Prawda potrzebuje narzędzi, ale chcę wrócić do tego, jak Izrael broni swoich interesów, tak? W Polsce przyszła niezauważona jedna kwestia. Kilka dni temu Knesset, czyli izraelski parlament, odrzucił projekt uchwały potwierdzającej czy stanowiącej, że ludobójstwo Ormian, czy eksterminacja Ormian przez Turków była właśnie przykładem ludobójstwa, tak? Kiedy jakby, no, moim zdaniem jest jasne i bardzo wiele gremiów międzynarodowych podnosi, że i bardzo wiele państw uznało to za ludobójstwo, tak? Że ta zbrodnia wyczerpuje znamiona definicji ludobójstwa. Dlaczego Izrael to odrzucił? Izrael od kilku dekad racją stanu naczelną tego państwa jest bronienie tezy, że Holokaust był bezprecedensowym przykładem ludobójstwa, właściwie jedynym przykładem ludobójstwa, największą zbrodnią w historii ludzkości, tak? To jest takie minimum, z którym się zgadzają wszystkie siły polityczne na scenie izraelskiej i tego bronią na zewnątrz. W Polsce takiego jednoznacznego określenia racji stanu i bronienia przez wszystkie siły nie ma. Widzimy, że w obecnym konflikcie też nie ma jedności w polskim życiu politycznym. Tak? Jest bardzo wiele środowisk, które jeszcze dolewają oliwy do ognia i tylko podkreślają jakby polskie zbrodnie, a nie polskie bohaterstwo. Także tego musimy się uczyć od Izraela.
Czyli ciekawe.
W tym wszystkim wydaje się, że pominęliśmy jeszcze jeden istotny wątek, który się łączy z tą sprawą, mianowicie kwestię reprywatyzacji, kwestię ustawy reprywatyzacyjnej. Ona w moim odczuciu była jednym z kluczowych, chociaż nie aż tak eksponowanych wątków całego tego zamieszania, całego tego sporu. Jest to kwestia, której nie potrafiliśmy przez ponad ćwierć wieku w sposób zasadny, w sposób ostateczny zrealizować. No i teraz wychodzi na to, że będziemy musieli tą ustawę na nowo napisać, ponieważ również ona spotkała się z oporem części środowisk, również części środowisk żydowskich, więc to jest też jakiś element ku refleksji. Natomiast odnośnie tego, o czym tutaj wspomnieliśmy jeszcze, o reakcji części mediów, życzyłbym również wszystkim polskim mediom, niezależnie od tego, gdzie mają swoje redakcje, żeby właśnie potrafiły, tak jak w Izraelu chociażby, stanąć po stronie swojego państwa. Wydaje mi się, mógłbym dać sporo przykładów różnych cytatów, różnych wypowiedzi, że tak niektórzy politycy, jak i niektóre media, wydaje mi się, że zapomniały, co to znaczy polski interes narodowy, co to znaczy polska racja stanu. Możemy się kłócić w Polsce, możemy się wspierać, na tym polega demokracja, ale za granicą powinniśmy, i to niezależnie od tego, kto rządzi, mówić jednym głosem. Tak sumując to, dam taki przykład. Słyszałem też opinię, jak kiedyś pan prezydent Komorowski dostał jajkiem na Ukrainie. Słyszałem opinię części polityków, że części wyborców, że dobrze, że dostał. Nie. Fatalnie, że dostał, bo za granicą jajkiem dostał polski prezydent. I tak samo fatalnie jest, jeżeli atakowany jest rząd polski, atakowana jest polska historia, atakowana jest polska racja stanu i nie wszyscy stają po polskiej stronie. A uważam, że tego od nas po prostu wymaga zwykła ludzka przyzwoitość.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, Adam Chmielecki, magazyn Solidarność, byli gośćmi audycji, byli gośćmi komentarzy Radia Gdańsk. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Po wiadomościach
dziękuję bardzo.
Będzie audycja.
Dziękuję również. Pięknie świeci słońce, więc miejmy nadzieję, że się utrzyma. A przynajmniej o 9 świeciło jeszcze.
Po 10 będzie audycja Ludzie i Pieniądze poświęcona gospodarce morskiej, ale chciałbym też zaprosić państwa po godzinie 11 w imieniu Wojtka Solecińskiego na audycję Co za historia, w której Wojciech Soleciński rozmawiać będzie o marcu 68 roku, a jego gościem będzie profesor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jacek Naliwajek, Barbara Kopaczewska. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie i mówimy do usłyszenia.